Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, pani kurator, witam.
Witam bardzo serdecznie.
No, dużymi krokami, ale jednak zbliża się rok szkolny. Czują to dzieci, czują to rodzice. Pewnie czuje to też kuratorium, ale też urzędnicy. I tak się zastanawiam, na ile kosztowna będzie ta dobra zmiana w oświacie? Bo jak słyszę rzecznika prezydenta Gdańska, który mówi, że na każdą placówkę wskazaną do zmiany, czyli jak rozumiem do tej takiej ustrojowej zmiany, że już nie podstawówka i gimnazjum, a ośmioklasowa szkoła, trzeba będzie wydać około 1 000 000 zł. Na ten koszt złożą się takie między innymi rzeczy jak dostosowanie toalet, zorganizowanie i wyposażenie pracowni, na przykład do chemii, fizyki, czy zakup odpowiedniej wielkości ławek i krzeseł, to myślę sobie dosyć droga ta zmiana.
To wszystko zależy. Dlatego, że to nie musi być kosztowna zmiana, dlatego, że Ministerstwo Edukacji myśli o samorządach. Napisało, pani minister edukacji Anna Zalewska napisała nawet specjalny list skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, którym wskazuje na to, że będziemy wspólnie analizować sytuację, na zarówno pod względem przemiany budynków, dostosowania budynków, bo to będą przekształcenia. Gimnazjum może przekształcić się w liceum ogólnokształcące, bądź też w szkołę podstawową.
Ale pani kurator, jest chyba dla wszystkich oczywiste, że to się nie odbędzie bezkosztowo, że każda taka zmiana powoduje koszty.
To znaczy, jeżeli jest dzisiaj większość, właściwie ponad 50% gimnazjów znajdują się w jakimkolwiek zespole, to już te gimnazja jak gdyby są dostosowane. Natomiast jeżeli mówimy rzeczywiście o toaletach, czyli dostosowania do młodszych dzieci, mówimy o pojedynczym budynku gimnazjalnym, to ministerstwo wspólnie z Ministerstwem Finansów szykuje jakby pomoc, wspomaganie w tym zakresie dla samorządów i będzie jak gdyby z rezerwy, mówi się, że będą specjalne środki uruchomione na to, żeby wspomóc samorządy w przekształceniu budynku i dostosowaniu budynku dla ucznia, ale to nie dotyczy naprawdę wszystkich szkół, dlatego że już na dzisiejszy dzień szkoły są dostosowane. Jeżeli gimnazjum jest ze szkołą podstawową w tym samym budynku, to już te dostosowanie istnieje. Tak samo jak gimnazjum jest przy liceum i to również już te budynek jest dostosowany.
Samorządy w większości nie są zachwycone tą reformą planowaną, to ale zależy. Też mówię w większości, to oczywiście, tak, że nie wszystkie, to jasne. Ale też nauczyciele. ZNP zrobiło takie badanie, taka ankieta w Głosie Nauczycielskim. 60% nauczycieli jest przeciwnych temu. To jest głównie, jak myślę, pewnie strach przed zwolnieniami. To się trochę tak, mam wrażenie, będzie odbywało w takiej atmosferze protestu.
Nie do końca, dlatego że akurat jako pomorski kurator oświaty miałam przyjemność spotkać się z prezesami Okręgu Gdańskiego na zaproszenie pani prezes Markowskiej i rozmawiałam ze związkowcami i będę rozmawiać ze wszystkimi związkami zawodowymi, tłumaczyć i razem wspólnie chcemy podejść do tematu ustawy ustrojowej, która się pokaże już we wrześniu. Również jest zapowiadany specjalny list pani minister edukacji narodowej do nauczycieli, gdzie już będą wskazania, jak zadba ministerstwo o nauczycieli, bo tak trzeba. Ale z drugiej strony ja chciałabym wszystkim zadać jedno podstawowe pytanie profesjonalistom oświatowym, tym, którzy mają pojęcie o oświacie, zarówno samorządom, jak i dyrektorom szkół i nauczycielom. Od czego zależą etaty nauczycieli? Nauczycielskie etaty zależą głównie od liczby uczniów, którzy są w placówce, od siatki godzin i ewentualnie od podziału na grupy. Nie zależy to absolutnie od nazwy szkoły czy etapu kształcenia, a tylko właściwie od liczby uczniów.
No tak, tak, ale gdyby to było takie proste, to nie byśmy o tym teraz nie rozmawiały, ale wydaje się dosyć oczywiste. Tak mówią dyrektorzy szkół, przecież to ja nie wymyśliłam, że jeśli dzisiaj w swojej podstawówce część ich nauczycieli właściwie mogłaby mieć jeszcze jakieś godziny lekcyjne, to jeśli w jakimś sensie przejmą tych uczniów z gimnazjum, to będą chcieli dać te godziny nauczycielom, których mają, a niekoniecznie przyjmować wszystkich. A propos tego listu, pani minister, ja rozumiem, że tam się na przykład zawrze taka informacja, bo czytam, że kuratoria będą tworzyć jakieś bazy danych nauczycieli i przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor szkoły podstawowej, liceum lub innej szkoły będzie miał obowiązek wystąpić do kuratora oświaty z zapytaniem, czy na tej liście nie znajduje się nauczyciel zagrożony utratą pracy i w pierwszej kolejności będzie musiał zatrudniać tych nauczycieli. To jest trochę ograniczenie możliwości jakby takiej, no nie wiem, decydowania o tym, jaki nauczyciel ma pracować w konkretnej szkole.
Zdecydowanie w dalszym ciągu dyrektor pozostaje pracodawcą. Ale myślę, że będą pewne działania osłonowe dla nauczycieli, szczególnie w przypadkach właśnie przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową bądź liceum. Tutaj się nam zmienia organ prowadzący i należałoby tutaj bardzo mocno pochylić się nad tym. Nie wiem, jak będzie to technicznie rozwiązane. Czekamy cały czas na rozwiązania już konkretne. Natomiast na pewno będzie osłona dla nauczycieli zwalnianych. Z drugiej jednak strony, ja jeszcze raz powtórzę, że wielu nauczycieli posiada szerokie spektrum wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe, bądź czasami ma po 2-3 kierunki studiów skończone. I ci nauczyciele tak naprawdę mają mobilność. Mogą znaleźć się zarówno w szkole podstawowej, w szkole liceum czteroletnim, czyli tutaj również o rok wydłużamy naukę i zatrudnienie, jak również w technikum 5-letnim, znowu o rok jest wydłużone, czy w szkole branżowej nowego typu, gdzie również będzie, przypomnijmy, matura. Czyli też potrzebujemy tutaj kadr do przygotowania młodzieży do dalszych etapów kształcenia. Myślę, że to będzie przebiegało również na zasadzie naprawdę przechodzenia nauczycieli. Będą na pewno osłonowe działania ze strony ministerstwa i samorządów. Myślę, że każdy samorząd naprawdę myśli o swoich pracownikach, nauczycielach i pracownikach oświaty ogólnie. Dlatego też wspólnie będziemy na pewno rozwiązywać indywidualne problemy.
Ta reforma z likwidacją gimnazjów to właściwie taka przed nami i będzie rozłożona w czasie na kilka lat, ale przed nami nowy rok szkolny, jak już mówiłam. Pani minister zapowiadała między innymi dodatkowe pieniądze na SKS-y. Że takie mają być
realizację
stworzone.
Godzin w
A ile właściwie to ma być tych pieniędzy? Ile godzin, w jakich godzinach, w jakich dyscyplinach mają być te SKS-y? Bo właściwie za chwilę rok szkolny. A nic nie wiadomo.
To znaczy tak, jest bardzo dużo szereg programów, działań, tak zwanych programów rządowych, które przewidują różnego rodzaju dofinansowania do różnych działań.
Ale te, co już były, tak?
I również wchodzą nowe. Ja od jutra zaczynam cykl spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych i będę mówiła, wskazywała na te możliwości pozyskania różnych środków finansowych z różnych programów rządowych.
Ale czyli co, no, trzeba będzie napisać projekt, program, wystąpić do ministerstwa i tak mniej więcej koło stycznia może coś...
Myślę, że to nie projekt, dlatego że już dzisiaj szkoły mają naprawdę szeroki wachlarz różnych działań opartych albo na innowacjach, albo na działaniach dotyczących wspomagania uczniów. I to się nie odbywa naprawdę miesiącami. To bardzo szybko i sprawnie szkołom, jak i kuratorium, które zatwierdza, bardzo szybko tutaj realizujemy te działania. Natomiast wiem, że ministerstwo również szykuje specjalną zakładkę na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie będą pokazane wszystkie wachlarze możliwości działań z różnych ministerstw.
No dobrze, a co z tymi SKS-ami, tymi szkolnymi klubami sportowymi? Bo ja zrozumiałam panią minister, że teraz w każdej szkole, tak jak to kiedyś bywało, kiedy ja chodziłam do szkoły, po prostu będą takie godziny. Więc rozumiem, że właściwie...
Ale już są takie godziny SKS-owe w szkołach. To nie jest żadna nowość. Oczywiście, że są. Natomiast tu chodzi bardziej o realizację godzin WF-u w różnych jego formach. Nie musi być to forma w ciągu, że tak powiem, dnia lekcyjnego, czyli od 8 powiedzmy do 14. Mogą być to zajęcia popołudniowe w zależności od ustawienia przez dyrektora sobie pewnych działań, bo nie wszystkie zajęcia WF-u muszą się odbywać w tym takim dniu razem z innymi przedmiotami. Będzie możliwość też realizowania zajęć WF-u, nawet w soboty i niedzielę, bo takie, ale to już szkoły robią. To już na przykład ja znam szkoły, które robią tak zwaną rekreację, sport i turystykę i jadą w soboty i niedzielę na spływ kajakowy. Także to już się dzieje. To już naprawdę nie jest nic takiego, co nagle nam się pojawia w systemie.
Z danych ministerstwa wynika, że 80% rodziców zdecydowało się zatrzymać swoich sześciolatków w przedszkolach, a nie posłali do szkoły. To jest sukces tej zmiany?
Ja myślę, że to jest sukces o tyle, że rodzic może decydować. To jest bardzo ważne, ja to zawsze powtarzałam, że wspólnie z pedagogiem szkolnym bądź z nauczycielem rodzice mieli możliwość zdecydowania, gdzie dziecko będzie pobierało naukę i uczyło się i było zaopiekowane. I myślę, że ministerstwo tak w ogólnej perspektywie, to nie jest rok, dwa, będzie dążyło do tego, żeby szkoła również mogła zaoferować rodzicom bezpieczne warunki nauki i wychowania ich pociech, bo to rodzice są tak naprawdę odpowiedzialni za wychowanie, a szkoła ma tylko wspomagać. I to świadczy, to 80% świadczy o tym, że rodzice wybrali, po prostu zwyczajnie wybrali.
A co z rodzicami, którzy chcieliby posłać swoje trzyletnie dzieci do przedszkola? Bo ta reforma miała też taki sens, że z jednej strony sześciolatki idą szybciej do szkoły, ale z drugiej strony coraz szybciej i coraz szerzej obejmujemy opieką przedszkolną coraz mniejsze dzieci. W tym roku było tak, że bardzo dużo dzieci, na przykład w Gdańsku, wiadomo, większe miasto, więcej dzieci, no nie dostało się do przedszkola w wieku 3 lat, między innymi z powodu tej reformy. Co dalej z tymi dziećmi?
Ja myślę, że jest kwestia też demografii. Nam naprawdę dzieci nie przybywa, nam raczej
ale jak
dzieci ubywa.
Miejsc, to jednak jest tak. Kłopot.
Natomiast tutaj siatkę przedszkoli, ja przypomnę, że przedszkola, organizacja w ogóle wychowania przedszkolnego i przedszkola są zadaniem własnym gminy. Sieć przedszkoli powinna być też tak ustawiana przez organy prowadzące, żeby usadawiać czy umiejscawiać te przedszkola w tych najbardziej drażliwych dzielnicach, bo nie oszukujmy się, jeżeli spojrzymy sobie już dzisiaj na mapę nawet Gdańska, to w Starym Mieście no, ewidentnie jest problem w ogóle z uczniami czy przedszkolakami, bo w Starym Mieście, w centrum, no nie ma tych dzielnic, które potrzebują.
Proszę znaleźć miejsce w przedszkolu w tak zwanym Starym Mieście, czyli na Głównym Mieście. Wcale nie jest to takie oczywiste.
Tak, bo rodzice zabierają dzieci i jadą z dziećmi do pracy i zostawiając ich. Natomiast ja patrząc też na, rozmawiałam z różnymi organami prowadzącymi, gdzie właśnie pomyślano o tym, żeby wybudować nawet przedszkola. Tak, bo jest potrzeba. I tak na przykład.
A to się dzieje, to się dzieje.
Tak, to się dzieje, więc jakby jest potrzeba w ogóle budowania przedszkoli. Kiedyś myśmy zamykali przedszkola.
Ja nie o to pytam. Ja pytam o co innego, tak? Ja dotychczas słyszałam, że ta reforma idzie kroczy w ten sposób, żeby docelowo wszystkie trzylatki zostały obowiązkowo szły do przedszkola.
I tak będzie kroczyć.
I żeby. Czy samorząd wraz z budżetem państwa to nam jakby gwarantowały? Tego nie ma i mam takie wrażenie, że ta reforma z sześciolatkami nowa trochę jednak hamuje ten obowiązek przedszkolny dla trzylatków.
Myślę, że nie do końca hamuje, dlatego że musimy popatrzeć perspektywicznie, czyli ministerstwo mówi, że będzie dążyło do tego, żeby to szkoła zapewniła takie warunki nauczania i wychowania dla sześciolatków, żeby sześciolatek znalazł się w szkole, która się nim zaopiekuje również. Bo to jest kwestia, dlaczego my powinniśmy zadać pytanie dzisiaj rodzicom, dlaczego wybrali przedszkola? Dlatego, że przedszkole im taką poczucie bezpieczeństwa.
O, dla byli tak straszeni, to w dużej mierze wcale się nie dziwię, że wybrali przedszkole.
A dlaczego straszeni?
Te szkoły są niegotowe, że lepiej w przedszkolu.
Ja myślę,
akcja
że
ratujmy maluchy, to też w dużej mierze była akcja trochę strasząca.
Tak, ale proszę zobaczyć, że bardzo dużo szkół otworzyło się na rodziców, zapraszało rodziców jeszcze przed i te szkoły generalnie dzisiaj już nie mają problemu z sześciolatkami i są też sześciolatki w szkole. Także to jest też kwestia, no mówiąc szczerze, trochę dobrego PR-u danej szkoły w danym miejscu.
Pani kurator, na koniec chciałam zapytać, Czy panią coś jeszcze niepokoi, albo czy jakieś podejmuje pani czynności, czy pani może w związku z tak zwaną, bo tak mówimy, szkoła w kokoszkach, tak? To jest niepubliczna szkoła prowadzona w budynku budowanym przez Gdańsk. Związkowcy z Solidarności, z której pani się też wywodzi, dawali władzom Gdańska taki deadline, tak? Że od września ta szkoła ma wrócić do miasta. Miasto mówi, że będzie realizowana dalej umowa ze stowarzyszeniem do 2020 roku. I będzie?
Ja powiem tak, nie chciałabym tutaj wybiegać bardzo w przyszłość, natomiast chcę powiedzieć, że rzeczywiście razem z prawnikami przyglądamy się sprawie i podchodzimy do sprawy bardzo poważnie pod względem prawnym. Na pewno dojdzie do spotkania zarówno z spółką z o.o., czyli tą prezesami, którzy dzisiaj są w szkole w kokoszkach, jak również z władzami miasta
Gdańska. Ale pani w tej sprawie z władzami miasta już rozmawiała?
Nie, jeszcze nie było rozmów.
Z prezydentem Kowalczukiem? Nie rozmawialiśmy
na temat kokoszek? Nie, rozmawialiśmy na temat kokoszek. Będzie dopiero taka rozmowa.
Ale te działania...
Jakby prawne kroki
zostały podjęte. Dążą do tego, żeby
podjęte.
To spróbować zakwestionować?
To znaczy, ja myślę, że wyrok sądu jest wyrokiem sądowym i należy się go respektować, bo należy...
Pani, jak władze miasta interpretują, że ten wyrok, że skutek jest taki, że to dotyczy jakby działań na przyszłość, czyli po to 2020 roku, a że ta szkoła do 2020 roku może być prowadzona przez
dlatego
te
też
firmy.
Ja razem z...
Pani się z takim tłumaczeniem nie zgadza?
Z moimi mecenasami podjęłam już działania administracyjne, to znaczy w sensie dążę na pewno do tego wyjaśnienia aby postawy.
Zgadza się pani z tym, co mówi władze Gdańska, czy nie za bardzo?
To znaczy, ja powiem szczerze, że dla mnie szkoła wybudowana za publiczne pieniądze powinna być szkołą publiczną.
Pytanie, czy to jest zgodne z prawem, czy nie?
Sąd stwierdził, że nie do końca jest to zgodne z prawem i należy do tego, dlatego ja podjęłam też już działania z moimi mecenasami w kwestii wyjaśnienia właśnie tych zawiłości prawnych. Wiadomo, że każde prawo ma luki, ale my chcemy jakby konkretnie uzyskać informacje, na jakim stanowisku stoi. Wiem, że została wdrożona procedura administracyjna. Myśmy już wysłali jedno pismo do pana prezydenta Adamowicza i na pewno będziemy dążyć do spotkania i wyjaśnienia wszystkich kwestii spornych.
Dziękuję za tę rozmowę.
Do widzenia. Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.